Przypowieść o dobrych darach Ojca. Jest to trzecie rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. W Ewangelii według Mateusza, rozdział 7, czytamy takie słowa. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I w Ewangelii Łukasza jest to samo podobieństwo, rozdział 11. Czy jest wśród was taki ojciec, który, gdy syn poprosi go o rybę, poda mu węża? Albo skorpiona, gdy ten poprosi o jajko? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A więc w dwóch Ewangeliach mamy tę samą przypowieść. Niektórzy się zastanawiają, czy w ogóle można uznać te wypowiedzi za przypowieść, za podobieństwo. No ale to nie są tylko pouczenia mądrościowe, jak niektórzy chcieliby uważać. Pouczenia dotyczące wysłuchiwania przez Boga ludzkich modlitw. Dlatego, że są tutaj w tych wypowiedziach pewne elementy typowe dla przypowieści. To pytanie, pierwsze pytanie, pytanie retoryczne. Czy jest między wami taki człowiek, taki ojciec? Mateusz mówi człowiek, Łukasz mówi ojciec. I w założeniu już jest domniemanie, że odpowiedź padnie nie ma. A więc to pytanie zmusza słuchaczy do zastanowienia się nad własnym postępowaniem oraz nad tym, kto może być lepszy od nich. A więc jest to przypowieść. Dlatego, że Pan Jezus tymi porównaniami chce coś ważnego przekazać. Mateusz mówi, że chce Ojciec w niebie dać dobre rzeczy. Łukasz mówi udzielić Ducha Świętego tym, którzy go proszą. A więc jest to przypowieść, która nam zdradza pewną tajemnicę Królestwa Bożego. Jak my naszym dzieciom chcemy jak najlepsze rzeczy dać, ofiarować, to tym bardziej Bóg Ojciec daje nam to, czego my dać nie możemy, bo daje nam Ducha Świętego. No ale przyjrzyjmy się tym dwóm miejscom, dwóm Ewangeliom tej jednej przypowieści. Jezus przywołuje obrazy z życia codziennego, jak w każdej przypowieści. W Ewangelii według Mateusza jest wyraźne nawiązanie do warunków życia w rejonie Jeziora Galilejskiego. A tam podstawowym pokarmem był chleb, była ryba. Jakiś to chleb. Płaski, okrągły, ciemny. Kształtem i kolorem mógł przypominać kamień. I na przykład, gdy czytamy w rozdziale 4 Ewangelii Mateusza o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni, to diabeł Panu Jezusowi proponuje, aby zamienił kamień w chleb. Więc jest to podobne kształtem, kolorem. Także i ryba jest podobna do węża. Bo ta ryba, o której jest mowa, to się nazywa barabut. I występuje właśnie w Jeziorze Galilejskim. Podobna jest do suma i nawet ma długość powyżej 1,5 metra. A też się na lądzie może poruszać, bo ma odpowiednie narządy nadskrzelowe. A więc to porównanie, ta pomyłka, jaka może zaistnieć w tamtych warunkach, była możliwa. To nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu w codziennym życiu się mogło zdarzyć, że ktoś kamień wziął za chleb, bo był tak podobny, płaski, okrągły. Też i mógł się wystraszyć tej ryby, dlatego że była podobna do węża, nawet na lądzie sobie radziła. Natomiast Ewangelia Łukasza podaje nam zamiast chleba i kamienia jajko i skorpiona. I oczywiście tutaj już, gdyby się ktoś pomylił, to większą szkodę by wyrządził swemu dziecku. Ten skorpion, o którym jest mowa, dochodził do 18 cm długości. Jego odwłok był zakończony kolcem, a w kolcu się znajdował jad. Jad paraliżujący układ nerwowy ofiary. I taki skorpion, na przykład gdy się zwijał, swój odwłok zwijał, gdy swoje też kleszcze, parę kleszczy do tułowia przyciągnął, to mógł wyglądać jak jajko, przypominać swym kształtem jajko. A więc pomyłka również i w tym przypadku była możliwa. I te porównania tworzą szczególny obraz. Syn prosi tatusia o jedzenie, o pokarm. I to jest oczywiste dla słuchaczy, że każdy ojciec, nawet taki niezbyt idealny ojciec, instynktownie kocha swoje dzieci i chce je obdarować wyłącznie dobrymi darami. I nie chce ich oszukać. Chce im dać chleb, a nie kamień. Chce im dać jajko, a nie skorpiona. A więc chce im dać rzecz właściwą. Z tym, że tu Pan Jezus wprowadza pojęcie, choć wy jesteście źli. Ale ten wyraz zły tu nie oznacza, że my jesteśmy niedobrzy. To nie jest ocena człowieka. Tylko to jest powiedziane po to, by podkreślić, że nie jesteśmy idealni. Że w naszym dobru i chęci robienia dobra na przykład możemy się pomylić. I to już jest no coś wadliwego w nas, a więc nie jesteśmy całkowicie dobrzy, bo omylni. I stąd właśnie podkreślenie, że jedynie Bóg jest absolutnie dobrym, On się nigdy nie pomyli. A więc człowiek sam w sobie nie jest dobry, natomiast Bóg jest dobrym. Tylko Bóg jest dobry. Pamiętamy tę rozmowę Pana Jezusa z młodzieńcem. Kto jest dobry? Czemu nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry, tak? Każdy Żyd wiedział, że idealne dobro jest tylko w Bogu Jahwe. A więc w tych dwóch Ewangeliach, w tej przypowieści, i wąż, i skorpion są w Biblii symbolami zła. Dlatego też, gdy się modlimy, na przykład w modlitwie Ojcze Nasz, o czym będziemy mówić na końcu, ponieważ ta modlitwa w Ewangelii Łukasza jest poprzedza tę przypowieść. I tam, gdy się modlimy, ale zachowaj nas od złego, nie od zła, ale od złego, od skorpiona, od węża. Jaki jest cel tej przypowieści? Celem jest ukazanie postawy Boga wobec modlącego się człowieka. Dlatego, że gdy patrzymy na kontekst tych przypowieści, to, co jest wcześniej, to ewangelista Mateusz ma dwa wiersze wcześniejsze. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, bo każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. A Ewangelia Łukasza ma natomiast modlitwę Ojcze Nasz. Ale o tym powiemy sobie na końcu. Ale chcę już, abyśmy teraz wiedzieli, że ta przypowieść w obydwu Ewangeliach ma wcześniej jakieś przesłanie o modlącym się człowieku. O człowieku, który do Boga się zwraca i jak teraz Bóg na to reaguje. I właśnie Pan Jezus chce powiedzieć, że my, będąc ludźmi omylnymi, chcemy dawać dobre rzeczy dzieciom i dajemy im, to tym bardziej Bóg, który się nigdy nie myli, na pewno nam da właściwe, dobre rzeczy. I tu chodzi o ukazanie postawy Boga wobec nas, gdy się modlimy. Ale też jest w tym obrazie i syn. człowiek, który prosi Ojca. On nie żąda, nie domaga się, wrzeszczy, krzyczy, musisz mi dać, ale prosi. A następuje spotkanie Boga i człowieka, człowieka i Boga. Człowiek prosi, a Bóg chętnie daje tę rzecz właściwą, dobrą, o czym za chwilę będziemy znów mówić. A więc jest więź między Ojcem i Synem, Synem i Ojcem, Bogiem i człowiekiem, człowiekiem i Bogiem. Ale w tej przypowieści też jest i taki akcent położony, szczególnie w Ewangelii według Łukasza, że Bóg Ojciec pomaga swoim dzieciom, pomaga nam o wiele lepiej, o wiele pewniej niż nasi ziemscy ojcowie. I Mateusz mówi, że Bóg Ojciec da to, co dobre tym, którzy Go proszą. I pamiętajmy, że ten siódmy rozdział Mateusza jest to jeszcze część tak zwanego kazania na górze. I tam w rozdziale szóstym, i spójrzmy do konspektu, tam jest cały ten fragment przywołany, i wiersz 25 nam powiada, że nie troszcie się o swoje życie, co będziecie jedli, co będziecie pili, o swoje ciało, czym je odziać, bo czy życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? I dalej jest mowa o ptakach niebieskich, że nie żną, nie sieją, ale i nie zbierają do gumien, ale jednak są żywione przez Ojca, który jest w niebie. I jest tam pytanie, czyż nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Podobnie jest też i przykład lilii polnych. Nawet Salomon nie był tak pięknie odziany, jak te krótkotrwałe lilie. A też nie troszcie się, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się przyodziewać, bo tego wszystkiego szukają poganie, ale wy macie Ojca. Ojca w niebie, który wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A więc jeżeli tutaj Pan Jezus mówił o Ojcu dobrym, który da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą, to po prostu chodzi o Stwórcę, który dobrze nas zna, dobrze wie, zna naszą przyszłość, co nam dać, aby to było właściwe, by było dobre samo w sobie. Natomiast Łukasz ten dar Ojca przywiązuje nie do spraw ziemskich, ale do spraw duchowych. O wiele bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I pamiętamy, że Łukasz też i kończy swoją Ewangelię tym wielkim przesłaniem, że macie iść do Jerozolimy i czekać obietnicy Ojca. Potem Dzieje Apostolskie się rozpoczynają również tym otrzymaniem z daru Ducha Świętego, czyli oczekiwaniem w dzień 50 się spełniło to, na co czekali. A więc Duch Święty, i Łukasz to bardzo silnie akcentuje i w Ewangelii, i w Dziejach Apostolskich. Duch Święty, a nie nasza odzież czy nasz pokarm, jak wcześniej mówił Mateusz. I na pewno Pan Jezus w swoich mowach, które wygłaszał tu i ówdzie, mówił i o tym, i o tym. Dlatego też i obaj ewangeliści to nam przywołują. Dlatego mamy cztery Ewangelie, abyśmy z ust czterech świadków usłyszeli, co Pan Jezus mówił w różnych miejscach do różnych słuchaczy. I Duch Święty jest największym darem Boga Ojca dla wierzących. Nie odchodźcie z Jerozolimy, powiedział Pan Jezus, aż będziecie przyobleczeni mocą Ducha Świętego. A więc jest to największy dar i chyba sobie sprawę z tego zdajemy, że żyjemy w eonie Ducha Świętego i bez tego daru Kościół by dzisiaj nie mógł funkcjonować. I tak może na marginesie tylko wspomnę, wybaczcie, ale sobie dzisiaj o tym rozmyślałem, jak to się właśnie pasjonujemy takim zdaniem z Ewangelii Jana, że kto wierzy we mnie, ten uczynki, które ja czynię, i on czynić będzie. Pamiętam siebie, gdy byłem młody i to czytałem i rozumiałem w sposób taki płaski. I teraz po pół wieku, gdy spotykam ludzi młodych, oczywiście spotykałem cały czas, ale teraz, gdy mam już inną perspektywę, to właśnie mnie teraz tak zdumiewa, jak możemy tak płasko myśleć Ja nikogo teraz nie oceniam, nie potępiam, bo ja to sam też robiłem, tak myślałem i chyba wy też, słuchacze, tak myślicie. Ale w ramach tego, o czym mówimy, że da dobre rzeczy, czyli rzeczy właściwe, słuszne, nie da tylko to, czego my chcemy. A Łukasz mówi, da Ducha Świętego. I tam właśnie, gdy chodzi o te większe uczynki, to nie chodzi o wyliczankę. Pan Jezus wskrzesił 3 osoby, a ja wskrzeszę 8 osób, a ty 5. Większe uczynimy. On uzdrowił tam ileś ludzi i tak dalej, a my jeszcze więcej. To nie to, że ja i Jezus, Jezus i ja. Bo kimże ja jestem? Nikim. Jestem zerem. Gdyby nie Jezus, jedynka, gdyby nie Duch Święty we mnie, jedynka, to bym nie był 10. Bez tej jedynki byłbym 0. A jeśli mam więcej uzdolnień, więcej darów, talentów, to będę miał 5 zer, 3 zera, 2 zera. Ale choćby nawet 1 zero, to już jest dużo. Ale On zawsze jest jedynką, niezależnie od tych zer. I stąd ten przywołany przeze mnie teraz w pamięci werset z Ewangelii Jana: kto wierzy we mnie, ten i uczynki, które ja czynię, czynić będzie i większe będzie czynić. To chodzi o Kościół, nie o mnie, nie o każdego z nas osobiście, oddzielnie. Nie. Chodzi o Kościół. To głowa mówiła na ziemi, że on teraz wykonuje te wszystkie czynności, głosi Ewangelię, uzdrawia i tak dalej, w pojedynkę. On sam, zdany jest sam. I potem go zdradzą, będą biczować, ukrzyżują. On cały czas jest sam. Ale po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego, już Jezus nie jest sam. Ma ciało. Głowa ma ciało. I teraz już całe ciało w komplecie, Bóg w komplecie na niebiosach i na ziemi, ciało Chrystusa, głowa i ciało, teraz myślę o 1 rozdziale listu do Efezjan na przykład, o tej mocy, która ma nas rozświetlać, wszystko przewyższająca moc. 3 rozdział, modlitwa apostoła Pawła, żebyśmy w duchu byli wypełnieni do całej Bożej pełności. 4 rozdział, o tych 5 służbach, że Kościół buduje sam siebie, w to ciało, w miłości i tak dalej. To właśnie będą większe rzeczy, dlatego że Jezus teraz wreszcie może wykonać to, co chciałby na ziemi wykonać On przez Kościół, bo Jego rękami, nogami, ustami my jesteśmy. Ale On cały czas jest głową. I jeśli teraz wykonujemy te rzeczy w większym rozmiarze, wykonujemy już je w pełni, to dlatego, że to Jezus wykonuje, a nie my. A więc nie rozdzielajmy. Jezus wtedy, a my teraz. On zrobił tylko to, a my robimy aż to. Nie tak. To jest prymitywne i zarozumiałe. Jeśli ja tak myślałem, to już Boga za to przeprosiłem. Ale jeśli dzisiaj tak ludzie młodzi myślą, a ja usiłuję ich sprostować, to się na mnie obrażają. Bo ja ich powstrzymuję przed zapędami. Ale potem zobaczą. Zobaczą, na swoim życiu zobaczą, jak to jest. To Chrystus przeze mnie dokonał, mówi apostoł Paweł, i słowami, i czynami. A więc Duch Święty jest największym darem Ojca dla wierzących. I On staje się w naszym życiu czym? Przyczyną radości i wytchnienia. Źródłem mocy w dawaniu świadectwa. Natchnieniem do działania zgodnego z Bożą wolą. I spójrzmy do konspektu. I tam w konspekcie podaje odpowiednie wersety. Oczywiście tylko po jednym i tylko z Łukasza wziąłem. Radość i wytchnienie. W tej samej godzinie Jezus pod wpływem Ducha Świętego rozradował się i powiedział: wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i rozumnymi, a objawiłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. A więc Pan Jezus się rozradował w trudnej chwili, ale pod wpływem Ducha Świętego. I gdybyśmy tego daru nie mieli, to też byśmy się nie mogli rozradować. Byśmy byli zdani tylko na własne zdolności rozradowywania się. A gdy On nas natchnie, napełni, to chyba sami wiecie, jak się czujemy i co możemy wypowiedzieć i zrobić w mocy tego Ducha. Źródłem mocy w dawaniu świadectwa. I też Łukasz 24. Posyłam wam obietnicę mego Ojca. Dlatego zostańcie w mieście, dopóki nie przyjmiecie mocy z wysokości. I potem widzimy. Piotr wystraszony wygłosił mocarne kazanie. 3000 ludzi się nawróciło. Chrzest się odbył. To właśnie są większe czyny niż czynił Pan Jezus. Jezus się nie zajmował chrzczeniem ludzi. A Kościół cały czas chrzci i chrzci. Zobaczcie, większe rzeczy czynimy niż On. Jezus nie mógł iść gdzieś dalekie kraje, powiedzmy na Alaskę. Nie mógł tam Ewangelii głosić. Był tylko tam gdzieś w Judei, w Galilei, w Samarii, tylko w tym rejonie. A my gdzie docieramy? Po całym świecie. I właśnie moc Ducha Świętego sprawia, że my możemy dawać mocarne świadectwo, gdy Piotr mówi z Janem, nie mamy pieniędzy. A nagle co mamy, to Ci dajemy. I człowiek stanął zdrowy po 40 latach, co było przyczyną i uwielbienia Boga, ale też i dania świadectwa o obecności zmartwychwstałego między nami. Duch Święty jako dar Ojca jest natchnieniem do działania zgodnego z wolą Bożą, nie z naszą wolą. I Łukasz nam podaje w pierwszym rozdziale, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, to się poruszyło w niej dziecko i Duch Święty napełnił Elżbietę. Elżbieta się poddała całkowicie, a Maria też się poddała całkowicie Duchowi Świętemu, bo On uzdalnia nas. W Jerozolimie żył, drugi rozdział Łukasza, Symeon, człowiek prawy, pobożny. Oczekiwał pocieszenia dla Izraela i Duch Święty był nad nim. I objawił mu, że nie ujrzy śmierci, a zobaczy Mesjasza Pana. I Duch Święty go natchnął, by do świątyni przyszedł akurat wtedy, gdy rodzice wnosili dziecko Jezus. A kto pobudził Filipa później, żeby szedł na miejsce pustynne i tam się spotkał z tym dworzaninem królowej etiopskiej? Więc w ten sposób pouczenie Jezusa, które towarzyszy tej przypowieści, dotyka tego, o co głównie prosimy w modlitwie. Prosimy jak dziecko. Nie zawsze wiemy, o co prosimy. Ale Bóg nam odpowiada nie jak dziecko, ale jak Ojciec. Wszechmocny Ojciec, Bóg Ojciec daje tylko to, co jest dobre, co jest pożyteczne dla Jego dziecka. I to jest przesłanie tej przypowieści. Nam się może wydawać, że nasze prośby nie są przez Boga wysłuchane, bośmy nie otrzymali tego, o cośmy prosili. Ale myśmy się wtedy powinni zdać. Zdać na miłość Boga, który swej wszechwiedzy obdarowuje najlepszym, właściwym dobrem, chroniąc nas przed tym, co mogłoby nam zaszkodzić teraz albo w przyszłości. I to mi się przypomina pewne wydarzenie, takie przykre wydarzenie, właściwie niepotrzebne, z czasów, to już było lat temu chyba, no 40 kilka w Krakowie, gdy jeszcze można było jeździć samochodami po rynku głównym. I właśnie po maturze, gdy zdano maturę i jakiś chłopiec z kolegami, z koleżankami w Wieliczce poprosił ojca, aby mu pozwolił się przejechać do Krakowa, to jest paręnaście kilometrów, i wrócić, tylko się przejechać, nic więcej. Chłopiec był bardzo rozważny, dobrze się uczył, ojciec mu ufał, matka się sprzeciwiała, ale on świeżo zdał prawo jazdy i ojciec mówi, no to jedź i no, tylko uważajcie, dobrze. I jechali ostrożnie. I było ich chyba pięcioro w samochodzie. I spokojnie jechali, nie szaleli. Normalnie wszystko było w porządku. I wjechali w rynek. I z rynkiem jechali przepisową prędkością, nie wiem, 50, 60, ale z tym, że jak to rynek, ten krakowski, tam teraz jeżdżą głównie te dorożki. No i akurat spadł deszczyk. No i był śliski asfalt. On o tym nie wiedział. Jechał normalnie. No, normalnie powinien się jechać 30, no ale jechał 50. I już właśnie, gdy mijał po lewej stronie wieżę ratuszową i gdy brał ten właśnie zakręt, tam są takie cztery zakręty, jak to na placu, a tam są właśnie zakręty, to nie jest cały czas owal, tylko jest prosta i zakręt, prosta i zakręt. I właśnie tam koło ulicy Wiślnej, gdy brał ten zakręt, nagle auto zaczęło zjeżdżać, suwać się. Po prostu chyba opony niezbyt były sprawne i się zaczęło suwać, ślizgać. I to bardzo powoli. I kto na ulicy, na chodniku zauważył, to się usunął. I oni jakoś przez ten bardzo niski krawężnik, jakoś auto przejechało i się sunęło, ale przy witrynie księgarni muzycznej stała dziewczyna, uczennica szkoły muzycznej, jakieś nuty tam oglądała, chciała coś zobaczyć, czy sobie to czasami nie będzie musiała kupić. I nie zauważyła tego wszystkiego. Nikt nie zdążył jeszcze zawołać i auto się do niej dosunęło i ją przycisnęło do tego muru. Jakoś tak nieszczęśliwie, że po jakimś czasie w szpitalu ona zmarła. A więc wszystko było niezawinione, przypadek. Ale Ojciec Niebieski by nam tego auta nie dał, bo by wiedział, jak to się skończy. Ale nasz Ojciec tego nie wie. On nam ufa i wszystko było jak należy zrobione. Ale okoliczności jednak były tak niesprzyjające, że doszło do tragedii. Dlatego właśnie jesteśmy źli z racji naszego ograniczenia, naszej niewiedzy, naszego człowieczeństwa. Za słabi jesteśmy po prostu. Dlatego powinniśmy prosić o dar Ducha Świętego. I podczas zniechęcenia, zwątpienia, to właśnie Duch Święty nam pozwala wniknąć w zbawczy zamysł Boga, który nierzadko idzie pod prąd ludzkiej logice i oczekiwaniom. Duch Święty uzdolni nas do przyjęcia tego dobra, które Bóg dla nas zamierzył. I ta przypowieść w obu przypadkach, w obu Ewangeliach mówi o pouczeniu w modlitwie. Kontekstem jest modlitwa. Mateusz, proście, będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie się, a otworzą wam. A więc mamy prosić, mamy błagać, nie żądać, domagać się. I nieraz też i my mamy, ci charyzmatycy, źleświątkowcy, właśnie takie parcie, ażeby od Boga żądać, żądać, żądać. Czasami tak, ale uważam, że nigdy nie. Nawet gdy mamy coś rozkazać, to On niech nam powie, że mam rozkazać, a nie to, że ja mu rozkazuję, gdy on milczy. To nie tak jest. Gdy on milczy, to mam czekać. A gdy on powie, ciągnijcie, ruszajcie. Mówił do Mojżesza, czemu krzyczysz? Ruszaj. Laskę mi ciągnij, ruszaj. Gdy on powie, zgrom, zrób to, krzyknij, to ja to zrobię. Ale jeśli on milczy, to ja będę prosił, będę szukał, będę pukał. Taka jest postawa, właściwa postawa syna, gdy prosi o dobre rzeczy. A otrzymacie, znajdziecie, otworzą wam, bo Bóg wie, kiedy dać, jak dać, co dać. Otrzymacie, szukajcie, znajdziecie, otworzą. I tu właśnie jest wyrażona pewność, że każda modlitwa do Boga skierowana, gdy ma charakter prośby, szukania i usilnego pukania, zostanie wysłuchana. Powtarzam, gdy mamy tylko postawę proszenia, szukania, usilnego pukania, Bóg nas nie pozostawi bez odpowiedzi. I właśnie ta przypowieść do tego ma nas zachęcić i nam powiedzieć. Te zachęty mogą sprawić wrażenie, że Bóg musi spełnić, musi spełnić. Kto prosi, otrzymuje. To nie to, że Bóg musi spełnić. Tylko jest powiedziane, że ta czynność skutkuje taką czynnością. Ale to nie znaczy, że w każdym przypadku Bóg naszą prośbę, jeszcze wyspecyfikowaną prośbę, on ją spełni, jak z tym chłopcem, któremu ojciec dał ten samochód. A gdyby ojciec powiedział, nie, macie rowery, właśnie przygotowałem dla was rowery, macie 5 rowerów i się przejedźcie teraz tam tą trasą w lesie. To oczywiście byliby zasmuceni, bo to nie jest frajda. Ale ileż by uniknęli nieszczęścia dla kogoś i też dla siebie. A więc Bóg nie musi spełnić naszych próśb w sposób bezwarunkowy. Ale ta przypowieść o dobrych darach Ojca dookreśla tę sprawę. W jej świetle trzykrotne wezwanie do prośby modlitewnej służy podkreśleniu dobroci Boga. Akcentem jest dobre dary Ojca. Ale dobrymi darami Ojca nie jest to, że On nam da. Gdy nie da, to jest niedobre. On nam da, gdy będzie mógł dać nam dobre dary. Gdy nam dobrych darów nie będzie mógł dać, to nam nie da. Ale z naszej strony jest konieczna wytrwałość, usilność w modlitwie. Dlaczego? Bo to nie jest przejaw naszej beznadziejności, ale przejaw naszego zaufania, naszej wiary. My ufamy w ojcowską dobroć Boga. Dobrze jest cierpliwie czekać na wybawienie Pańskie. To nam mówi Jeremiasz w swoich trenach. I problemem wysłuchania modlitw może być nasze błędne rozumienie tego, o co prosimy. I się często rozmijamy z tym, co Bóg uważa za dobre dla nas. Dlatego też przypowieść o dobrych darach Ojca według Łukasza kończy nauczanie Jezusa o modlitwie Pańskiej. I gdy patrzymy na rozdział 11 od pierwszego wiersza, to widzimy, że uczniowie mówią: Panie, naucz nas modlić się. I Pan Jezus nie nauczył ich pacierza, nie. On im dał wzorzec modlitwy. A więc treść modlitwy i sposób osiągnięcia tej modlitwy. I spójrzmy do konspektu. Wiersze 2 do 4, treść modlitwy, a sposób 5 do 13. I treść tej modlitwy jest przybliżona w jaki sposób? A więc najpierw: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I treść: niech się święci Twoje imię. To jest głęboka prawda i teraz nie będę jej wyjaśniał. To nie chodzi o to, żeby klepać tylko i żeby Bogu mówić, jaki On jest święty. To przepraszam za takie moje mówienie, ale to jest głęboka prawda. Niech przyjdzie to królestwo. To nie chodzi o paruzję, o przyjście Chrystusa w przyszłości. To chodzi o to, żeby dzisiaj Królestwo Boże się spełniało, żeby to, co ja chcę otrzymać od Boga, było właśnie Królestwem Bożym, a nie moją zachcianką. Niech się spełni Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. I to właśnie jest to, co powiedziałem wcześniej. Chleba naszego powszedniego daj nam na dzisiaj, a więc to, co jest potrzebne nam do życia bieżącego, nie za dużo, nie za mało, tyle, ile potrzeba. Przebacz nam nasze winy, ale przebacz tak, jak ja przebaczam. A my spójrzmy, kochani, jakie to jest bogactwo w tej treści modlitwy. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. My się modlimy troszkę inaczej, bo tam tak przetłumaczono: nie wódź nas na pokuszenie. A nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego przez duże Z. A gdy chodzi o sposób modlitwy, to Pan Jezus kładzie nacisk na konieczność wytrwałości, natarczywości i ufności. I to właśnie zostaje zobrazowane wcześniejszą przypowieścią o natrętnym przyjacielu, też 11 rozdział, ale 5 i do 8 wiersza. A więc kończąc to rozważanie, przypowieść o dobrych darach Ojca jest nie tylko objaśnieniem przypowieści o natrętnym przyjacielu, która jest wcześniej, nie. Przez nazwanie w modlitwie Pańskiej Boga Stwórcy Ojcem, ta przypowieść przynosi komentarz. Jest komentarzem do tej modlitwy Ojcze Nasz. Ale przede wszystkim ta przypowieść podkreśla ważność przyjmowania postawy, która wyraża prośbę. Prośbę, a nie żądanie. A więc jeżeli przychodzę do mego Boga i się modlę, to On wtedy daje dobre dary. Udziela Ducha Świętego, też udziela i z Ducha Świętego to, co jest mi potrzebne w danej chwili. Jeśli On milczy, ja będę milczał i cierpliwie się dalej modlił, bo coś się musi we mnie zmienić. Jeśli On mówi nie, dalej się będę modlił i Bogu dziękował za to, że powiedział mi nie. Bo on wie, dlaczego nie, i dalej jestem zadowolony, bo on wie, że ma mi, że to zrobi w sposób właściwy, inny, to już on wie. A jeśli powie mi tak, to z wdzięcznością, że mamy dobrą komunikację między mną jako synem i nim jako moim Bogiem Ojcem. Panie Jezu, błogosław każdego z nas, abyśmy byli ludźmi, którzy wiedzą, że Tobie na nas zależy. Halleluja. Amen.